Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo ze mną po raz pierwszy jest tutaj w ramach podcastu Rozmów o Kaukazie Anna Żamejć, niezależna dziennikarka, która śledzi wydarzenia w Azerbejdżanie od kilkunastu lat, w szczególności region Kaukazu Południowego. Pracowała również jako korespondentka serwisu Radia Wolna Europa w Azerbejdżanie. Kłaniam się nisko, bardzo miło, Aniu.
Witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do tematu głównego rozmowy, trwają cały czas negocjacje pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Zgadza się, Armenia nawet przygotowała taką mapę drogową tego porozumienia co do Górskiego Karabachu.
No, jesteśmy na etapie rozmów pokojowych. Wydaje się, że droga do pokoju jest jeszcze daleka. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy Azerbejdżan ma intencję zawarcia traktatu pokojowego z Armenią. Na pewno władze Azerbejdżanu wykorzystują obecną sytuację do ugrania kilku punktów dla siebie, szczególnie na poziomie europejskim. Wydaje mi się, że rozmowy pokojowe często są wykorzystywane jako trochę taki zakładnik ze strony władz Azerbejdżanu, w tym sensie, że krytyka od strony Unii Europejskiej sytuacji wewnętrznej w Azerbejdżanie nie jest tak do końca możliwa, bo jeżeli Unia Europejska przyjmuje rolę mediatora pomiędzy Armenią a Azerbejdżaniem, no to jednocześnie nie może cisnąć jednej ze stron. Więc tutaj Azerbejdżan ma troszeczkę do ugrania, bo ostatnio pogorszyła się sytuacja praw człowieka i też dziennikarzy w kraju, o czym myślę, że będziemy rozmawiać. Także pozostaje pytanie właśnie o intencje. Do tej pory też oba kraje w zasadzie do 2020 roku grały tym konfliktem karabachskim i wykorzystywały go na różne swoje sposoby. I tak naprawdę pokój oczywiście w perspektywie długoterminowej jak najbardziej był i jest dalej w interesie obu krajów i szczególnie Armenii w tym momencie, bo Armenia to oczywiście po wojnie no, chyba jest w najgorszej sytuacji w swojej historii najnowszej, przynajmniej od uzyskania niepodległości po rozpadzie Związku Sowieckiego. Więc w związku z tym wydaje mi się, że tutaj Armenia jak najbardziej dąży do pokoju, ale czy Azerbejdżan będzie chciał podpisać szybki traktat pokojowy, no to już pytanie. Azerbejdżan dyktuje warunki, to na pewno, bo jednak jest wyszedł zwycięsko z tej wojny karabachskiej i również tak naprawdę ma za sobą poparcie wielkiego gracza regionalnego, czyli Turcji. No i po części też Rosja stanęła po stronie Azerbejdżanu w tej wojnie, bo przynajmniej nie poparła Armenii militarnie, mimo tego, że Rosja była w sojuszu militarnym. W związku z tym trochę Armenia jest pozostawiona samemu sobie. Nawiązała ostatnio sojusz taki wojskowy z Francją i tutaj Francja wydaje się takim największym orędownikiem Erywania w tym momencie. Ale czy dojdzie do podpisania traktatu pokojowego szybko? Nie wiem. Tam jest bardzo dużo szczegółów, które jeszcze trzeba rozpracować. Między innymi kwestia granic pomiędzy krajami. Oba kraje się oskarżają, że ktoś tutaj zachachmęcił kawałek ziemi, kawałek terytorium. Azerbejdżan oskarża Armenię, że Armenia dalej okupuje jakieś wioski azerskie przy granicy, więc to jeszcze na pewno musi być rozwiązane. Pozostaje także kwestia tak zwanego korytarza zangezurskiego, czyli takiego lądowego korytarza, który miałby połączyć terytorium Nachiczewanu, czyli enklawy Azerbejdżanu, która jest otoczona Armenią, z Azerbejdżanem, jakby z lądem jakby Azerbejdżanu. I teraz pytanie, czy Armenia się też na to zgodzi, bo w porozumieniach listopadowych z 2020 roku taki korytarz lądowy miał zostać utworzony, ale co ciekawe, miał być kontrolowany przez rosyjskie FSB. I teraz tak, kontrola przez rosyjskie FSB nie jest w interesie żadnej ze stron. Więc pytanie, jak oni też sobie tutaj to załatwią. Armenia oczywiście też nie chce, aby Azerbejdżan wchodził ze swoimi pogranicznikami na terytorium kraju, więc to też nie jest do końca w jej interesie. Z drugiej strony rozwiązano jakąś tą kwestię laczyńską, korytarza łączącego Karabach, terytorium Armenii, więc pytanie, co się wydarzy. Na pewno jest dużo kwestii do obgadania. W korytarzach też często, jak rozmawiam brukselskich, słychać, że Azerbejdżan co rusz jakby wyciąga nowe żądania. Jeżeli Armenia je spełnia, to pojawia się kolejny punkt. Więc trudno powiedzieć. Ja bym obstawiała, że jakieś drobne porozumienia pokojowe będą podpisane, ale niekoniecznie będzie to cały traktat pokojowy, który znormalizuje stosunki między dwoma państwami.
Alijew, prezydent, jest prezydentem skutecznym, to znaczy on, to ta kwestia negocjacji dla niego to jest sprawa życia i śmierci.
Jest bardzo skutecznym prezydentem, bo rozwiązał w oczach Azerów, rozwiązał kwestię karabachską. To jest olbrzymi sukces dla Azerbejdżanu. Ja tutaj teraz mówię z perspektywy Baku, jak wygląda sytuacja. Po wojnie 2020 roku i szczególnie też po wydarzeniach wrześniowych z zeszłego roku, Azerbejdżan postawił na swoim i pokazał, że już nie jest ofiarą wydarzeń historycznych, już nie jest ofiarą wojenną, tak jak to było 30 lat temu, i role się odwróciły. I stało się to za sprawą przywództwa Ilhama Alijewa i jego sojuszów wojskowych, między innymi z Turcją, jak już wspominałam, ale też pewnie jakiegoś porozumienia z Rosją za kulisami. Myślę, że Rosja też dała zielone światło Baku, aby taka inwazja mogła nastąpić w swoim czasie. Więc w oczach narodu oczywiście jest postrzegany jako bardzo skuteczny, bardzo stanowczy lider, który rozwiązał problem nierozwiązany przez dziesięciolecia i przywrócił jakby taką dumę Azerom. I oczywiście jeszcze uchodźcy nie wrócili do swoich ziem, to znaczy po wojnie tej pierwszej karabaskiej bardzo dużo Azerów straciło swoje domy, około 800 tysięcy ludzi. Oni będą stopniowo wracać. Oczywiście nie wiem na ile, jak wielu zdecyduje się powrócić po 3 dekadach. Natomiast na pewno jest nadzieja i na pewno wielu Azerów patrzy jakby w przyszłość z takim optymizmem, że teraz się zacznie nowy, dla nich dobry czas.
Prezydent tłumaczy, że czeka ich nowa przyszłość, dobry czas, tłumaczą politycy, przepraszam, organizacje lokalne i pewnie tłumaczą też media.
Tak, ale to też nie jest tak do końca, prawda? Bo oczywiście ta euforia powojenna, która wynikała ze zwycięstwa, zaczyna opadać, bo zaczynają się pojawiać problemy. Między innymi bardzo dużo informacji wychodzi na temat korupcji, jeśli chodzi o inwestycje w Karabachu. Dalej też Azerbejdżan ma problem z minami, które zostały rozlokowane na terytorium Karabachu i tych regionów wokół Karabachu, siedmiu, które były wcześniej okupowane przez Armenię. Ormianie też grają tą kartą min. Najpierw mówili, że nie mają tych map, teraz mówią, że jednak jakieś mają i oni też to wykorzystują do negocjacji pokojowych, bo nie chcą ujawnić, gdzie jakby te wszystkie miny były rozlokowane. I też jakby próbowali to wykorzystać przy negocjacjach w sprawie uwolnienia więźniów wojennych ormiańskich, którzy byli w Baku. Teraz ich została, z tego co pamiętam, garstka, ale to był duży problem. W związku z tym droga do pokoju nie jest usłana różami. Trzeba się jeszcze dogadać z Armenią, trzeba się dogadać na pewno z Rosją. Rosjanie też nie lubią, jak się podpisuje traktaty pokojowe nad ich głowami i to zaznaczyli wielokrotnie. Więc też chcą uczestniczyć w tych negocjacjach. A czy Rosji zależy na pokoju, to nie wiem, to bym raczej nie, na to nie stawiała. No i do tego pogarsza się sytuacja gospodarcza w Azerbejdżanie. Jakby samą euforią człowiek nie będzie żył. Przyjdzie czas też rozliczeń, przyjdzie czas.
Jeżeli chodzi o rozliczenia, to w takim razie kto uczestniczy, kto siedzi w tej ławie oceniających, to znaczy co, niezależni dziennikarze, jeszcze lokalne media, organizacje pozarządowe, kto będzie rozliczać prezydenta?
W każdym normalnym kraju oczywiście byłyby to media, byłyby to instytucje niezależne, byłyby to sądy. Oczywiście nie mówimy tutaj o rozliczeniach w kwestii karabaskiej, bo tak jak mówię, prezydent Azerbejdżanu jest bardzo popularny i tu nie ulega wątpliwości, że zrobił coś, czego oczekiwali, czego oczekiwał naród. Tak naprawdę naród też popychał prezydenta do tej wojny i do przejęcia kontroli nad terytorium Karabachu po 30 latach. Jeżeli będą jakiekolwiek rozliczenia, to rozliczenia nie będą dotyczyły sytuacji w Karabachu, przynajmniej nie jest tak źle na razie. Są korupcje, ale no, to samo dzieje się w Azerbejdżanie. Azerowie są bardzo przyzwyczajeni tutaj do takich metod rządzenia i inwestycji, niestety. Ale jeśli mówię o rozliczeniach, to mam na myśli przede wszystkim sytuację gospodarczą, bo ludzie często No, na razie jakby ludzie w Azerbejdżanie jeszcze nie żyją tak źle, ale ciężko na podstawie statystyk zrozumieć, czy ta sytuacja ekonomiczna jest dramatyczna, czy nie. Na pewno będzie się pogarszać w kolejnych latach, bo Azerbejdżan będzie miał coraz mniej ropy i gazu. A dziennikarze już nie rozliczą, a przynajmniej nie ci, którzy znajdują się w kraju pana. Ale wracając do tematu. Dziennikarze są za kratkami. Dziennikarze już teraz nie mogą nic powiedzieć w Azerbejdżanie. Jedynie ci, którzy znajdują się na uchodźstwie, którzy zdecydowali się opuścić kraj, będą mogli jeszcze dużo na ten temat mówić i pisać, i na nich liczymy. Natomiast w kraju niedawno miał miejsce nalot policji na ostatnią niezależną redakcję. To była redakcja Toplum TV. Kilku dziennikarzy, w tym założyciele, trafili za kratki. W listopadzie mieliśmy nalot na redakcję Abzas Media. Naprawdę wspaniali dziennikarze z obu redakcji prowadzili dziennikarstwo śledcze, robili naprawdę dużo niesamowitych rzeczy. Ale niestety dzisiaj bycie niezależnym dziennikarzem w Azerbejdżanie wiąże się z odpowiedzialnością karną.
Wszyscy ci z Abzas Media wspomniani spędzą miesiące za kratkami na podstawie sfingowanych zarzutów. Rozumiem, że tutaj służby są bardzo aktywne.
Niestety tak, chociaż wiesz, Mateusz, zawsze te zarzuty są sfingowane, tylko że czasami władze Azerbejdżanu robią w to sposób bardzo kreatywny. W 2014 roku wdrożono nową ustawę, która w zasadzie zakazuje finansowania społeczeństwa obywatelskiego i mediów z grantów zagranicznych. Na taki grant trzeba mieć pozwolenie, donor musi mieć swoje biuro w Azerbejdżanie, więc w kwestii praktycznej to jest niemożliwe do wykonania w obecnej sytuacji politycznej w autorytarnym Azerbejdżanie. W związku z tym wszyscy ci dziennikarze teraz poszli za kratki na podstawie zarzutów szmuglowania pieniędzy. Co jest ciekawe, bo jeśli chodzi o kodeks karny Azerbejdżanu, to on nie przewiduje kar za otrzymywanie nielegalnych grantów, na pewno nie kar więzienia. Więc jakby rozszerzono te zarzuty o nielegalny przemyt gotówki z zagranicy, bo część tych dziennikarzy miała konta w krajach ościennych. Teraz jakby wygląda na to, że ci biedni dziennikarze zajmowali się przemytem nie wiadomo czego, a tak naprawdę część z nich po prostu była finansowana przez różne fundusze europejskie, co jest absolutnie normalną sprawą w naszym kraju, ale już nie w Azerbejdżanie. W Azerbejdżanie za to można, jak widać, pójść siedzieć.
Czyli podsumowując, mediów niezależnych dzisiaj w Azerbejdżanie nie ma.
To znaczy, nie ma niezależnych redakcji, które mogłyby normalnie funkcjonować. Radio Wolna Europa zostało zamknięte w 2014 roku. Kilka lat wcześniej zostało wyrzucone z fal radiowych. Wszystkie, w zasadzie Voice of America też redakcja została zamknięta 10 lat temu oficjalnie. Natomiast są oczywiście dziennikarze, którzy działają na miejscu, ale nie jest to bezpieczna dla nich sytuacja, bo za każdym razem, kiedy pojawiają się na jakiejkolwiek konferencji prasowej lub próbują relacjonować jakiekolwiek wydarzenie, mogą zostać zatrzymani. Między innymi na podstawie nowego ustawodawstwa, które weszło w życie 2 lata temu. Jest to tak zwane prawo o mediach, w którym w zasadzie rząd, czyli ustawodawca, nakłada ograniczenia na właścicieli mediów działających w Azerbejdżanie i także na dziennikarzy, którzy nie są zarejestrowani. A nie da się tak łatwo zarejestrować, bo w zasadzie prawo nie pozwala na funkcjonowanie niezależnych mediów, więc jest to duży problem. I prawo też jakby tutaj mówi, że to władze decydują. Kto jest dziennikarzem i jak interpretuje fakty, bo można też pójść do więzienia między innymi za to, że się nieobiektywnie zinterpretowało wydarzenia. W związku z tym powodzenia, naprawdę w Azerbejdżanie w tym momencie jest ciężko być dziennikarzem. Jest to możliwe, oczywiście, nieoficjalnie, ale wiąże się z ogromnym ryzykiem.
Jest jakaś Krajowa Rada Radiofonii, jakiś organ, który decyduje i wydaje licencję?
Jest, ale jakby licencja też, nie pamiętam teraz, czy licencje są wydawane przez ten organ, czy przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tak jak się dzieje przy licencjach wydawanych dla organizacji pozarządowych. Natomiast ktokolwiek by tych licencji nie wydawał, niezależnym dziennikarzom ich się nie daje, a już na pewno nie mediom finansowanym przez Unię Europejską lub Stany Zjednoczone.
To w takim razie z czego korzystają Azerowie?
A, to jest dość ciekawy temat, bo oprócz tego, że dziennikarzom na miejscu ciężko jest funkcjonować, decyzją sądu wiele stron mediów niezależnych zostało zablokowane, stron internetowych. W związku z tym nie można sobie po prostu na przykład wejść na stronę Radia Wolna Europa w Azerbejdżanie. Nie działa, jest zablokowana. Oczywiście, jeżeli ktoś ma VPN, to może sobie z
No
tym
tak.
poradzić, ale nie każdy jakby jest na tyle sprawny technologicznie. Wiele redakcji zostało zablokowanych. Często Azerowie korzystają z mediów społecznościowych i na przykład w momencie, kiedy zostali aresztowani dziennikarze kanału 13 w listopadzie, między innymi redaktor naczelny, sąd wydał decyzję o zamknięciu redakcji kanału 13. Ale nie da się zamknąć kanału 13 redakcji, bo redakcja znajduje się tak naprawdę w internecie i na YouTubie. Matki jakby władz Azerbejdżanu tak daleko nie sięgają, żeby jakby tą stronę YouTubeowską zablokować. Natomiast to zrobiono z Toplum TV. Też content, jakby ten content dziennikarski, czyli te treści dziennikarskie były publikowane na YouTubie, na Facebooku. I zhakowano konta dziennikarzy, lub być może zmuszono ich pod torturami do oddania haseł i loginów. I w przeciągu praktycznie kilku godzin zniknął cały content Toplum TV z YouTube'a. Content, który był budowany przez lata, setki tysięcy wyświetleń, no wszystko zostało skasowane. Nie wiem, czy to się da odzyskać, myślę, że nie, ale no, jest to dość niebezpieczny precedens pokazujący, że nawet media społecznościowe w tym momencie nie są bezpieczne.
Może jakiś Telegram, jakaś aplikacja?
Oczywiście są. Oczywiście istnieją, są telegramy, są znikające wiadomości, ale jeśli chodzi o dotarcie do szerszej publiczności, no wiadomo, jest to trudne w momencie też, kiedy można pójść siedzieć za. Czasami zdarzały się w Azerbejdżanie wyroki więzienia za lajki na Facebooku. Oczywiście zarzut nie był lajkiem na Facebooku, oficjalny zarzut był inny, ale tak naprawdę nie chodzi o to, co kto zrobił. Jeżeli władze chcą kogoś posadzić do więzienia, to zawsze znajdą jakiś powód. Ja tylko przypominam, że według indeksu Reporterów bez Granic w tym momencie Azerbejdżan plasuje się na 167. miejscu rankingu, jeśli chodzi o indeks wolności prasy, i na 180 krajów. Tylko w Turkmenistanie tak naprawdę jest gorzej, jeśli chodzi o kraje postsowieckie. A to miejsce 167, czyli im dalej, jakby tym gorzej, na 180 krajów, to jest tak mniej więcej między Egiptem a Bahrajnem. Więc chyba możesz sobie wyobrazić, jak wygląda wolność prasy w Azerbejdżanie.
Domyślam się, za taką rozmowę jak nasza dzisiaj mogę nie zostać, albo ty zostać niewpuszczonym do Azerbejdżanu?
Na pewno ambasada Azerbejdżanu będzie słuchać tego podcastu. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście zostanie to zanotowane, ale czy cię nie wpuszczą, to już takich informacji nie mam. Mogą wpuścić, mogą nie wpuścić. Myślę, że ja już mam na koncie dużo grzechów, więc trochę mam wjazd do Azerbejdżanu utrudniony. Ostatni raz byłam tam w 2019 roku, ale od tej pory nie aplikowałam o wizę, więc kto wie. Na pewno dziennikarze, którzy jakby śledzą konflikt karabaski i mocno od strony Armenii mają chyba największy problem z wjazdem, ale oczywiście ci, którzy krytykują sytuację wewnętrzną w Azerbejdżanie, też nie są mile widziani, także Mateusz, miej się na baczności.
No, byłem ostatnio w Armenii, niemalże tydzień też rozmawiałem z ormiańskimi ekspertami. Bardzo chętnie też udam się do Azerbejdżanu i podpytam o tę rzeczywistość okiem, więc zadam może kilka niewygodnych pytań, ale odnośnie niewygodnych pytań, azerski gaz podbija Unię Europejską. Okazuje się, że
Tak.
Unia Europejska zwiększyła ten import o 40%. Grecja, Bułgaria, Włochy korzystają. Oczywiście to też może być alternatywa dla tego, co się działo w związku z rosyjskim importem z Rosji. I co? I te standardy, praworządność, gdzie są nasze organizacje, gdzie jest nasza Unia w tym przypadku?
No niestety priorytetem dla Unii Europejskiej są w tym momencie interesy energetyczne i rozmowy pokojowe. Tak jak już wspominaliśmy, te dwie sprawy trochę blokują możliwości Unii Europejskiej w kwestii jakby podnoszenia tematów praw człowieczych, co nie oznacza, że to się nie dzieje. Jakby Unia Europejska też zwraca uwagę na pokażającą się sytuację wewnętrzną i na pewno te wszystkie oświadczenia są wydawane. Można byłoby zrobić więcej. Pytanie, czy jest na to apetyt? I niestety chyba nie, bo na przykład jeśli chodzi o wdrożenie sankcji, potrzebowalibyśmy jednomyślności. Tego na pewno nie będzie w Unii Europejskiej. I tak jak wspominałeś, część krajów korzysta znacząco z tych importu gazu azerskiego, między innymi Bułgaria. 40% jakby dostaw kraju, to jest, jeśli chodzi o gaz, to jest gaz z Azerbejdżanu. Więc jest to duży problem, bo Azerbejdżan jest postrzegany jako stabilny partner, który jest w stanie jakby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europy. I to pytanie, czy jakby Unia nie robi tego samego błędu, co z Rosją, bo na ile możemy polegać na kraju autorytarnym, który praktycznie co miesiąc wrzuca nowych dziennikarzy do więzienia, w którym społeczeństwo obywatelskie nie funkcjonuje i nawet jakby nie są w stanie działać fundusze europejskie. No, przypominam, że Azerbejdżan wciąż jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, więc jakieś tam ma obligacje z tego tytułu, jakieś ma zobowiązania z tego tytułu. Ale co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Na razie wizerunek Azerbejdżanu jest dość dobry i Unii Europejskiej też bardzo zależy na doprowadzeniu do pokoju, a przynajmniej na zapobiegnięciu nowej wojnie w regionie, bo nie powiedzieliśmy o tym, ale Azerbejdżan też gra tą kartą wojenną, prawda? Trochę straszy Armenię. Wydaje mi się, że nie zaatakują, bo nie jest to w ich interesie, ale kto wie? Kto wie? Myślę, że atak na terytorium Armenii mógłby całkowicie podkopać ten budowany przez lata dobry wizerunek, jakim cieszy się Baku w Unii Europejskiej, pomimo dramatycznej sytuacji wewnętrznej.
Międzynarodowa i Europejska Federacja Dziennikarzy ubolewa, zdecydowanie potępia. Oczywiście też wyroki w Azerbejdżanie były uchylane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. To również taki wątek. Może w ten atak na niezależne media był spowodowany oczywiście, znaczy powodem była ostatnia kampania prezydencka. Może dojdzie do jakiegoś rozluźnienia, bo zintensyfikować wszystkie działania, fala represji, zastraszania, ale później może trochę odpuścimy.
To jest bardzo dobre pytanie, Mateusz, bo ta kwestia bardzo często pojawia się w rozmowach między oficjalami Unii Europejskiej. Często mówi się, a może znowu kolejny tak zwany crackdown przedwyborczy, bo często wrzucają ludzi do więzienia przed wyborami. Ale nie, trzeba popatrzeć na ostatnie 10 lat. Przez ostatnie 10 lat Azerbejdżan, mimo zapewnień w stosunku do Unii Europejskiej, że będzie liberalizował prawo, wdrożył niesamowicie restrykcyjne ustawy. Począwszy od roku 2014, kiedy wdrożono ustawę o NGO-sach, które praktycznie zakazało finansowania z grantów zagranicznych organizacji pozarządowych. Następnie mieliśmy ustawę o partiach politycznych i o mediach. Ustawa o mediach w 2022 roku tak naprawdę, tak jak już wspominałam, zakazuje działalności niezależnych dziennikarzy. Znaczy, nie zakazuje, ale wymaga rejestracji, która jest bardzo trudna z uwagi na to, że te redakcje nie mogą normalnie funkcjonować i tej rejestracji nie dostaną. Kolejna sprawa to jest ustawa o partiach politycznych. Partie polityczne muszą się rejestrować, a propos, dziennikarze też muszą się rejestrować, nie powiedziałam o tym, ale to są bardzo wrażliwe dane. Jeżeli dziennikarz się zarejestruje, tak naprawdę władze mają wszystkie informacje na ich temat, adres, telefon, miejsce zamieszkania, często jakieś afiliacje. Jest to też tak naprawdę możliwość dla władzy prześladowań tych ludzi, bo łatwo ich w tym obszarze znaleźć. Podobnie z partiami politycznymi, z uwagi na ustawę niedawną o partiach politycznych, ponad połowę partii zostało w Azerbejdżanie zamkniętych, bo one też się muszą rejestrować i muszą między innymi zebrać co roku 5 tysięcy podpisów z danymi członków partii. Co w Azerbejdżanie znowu jest bardzo wrażliwą kwestią, bo jeżeli identyfikujesz się jako członek partii politycznej, opozycyjnej, zdecydowanie nie jest to dla ciebie korzystna sytuacja. Możesz być prześladowany, możesz zostać zwolniony z pracy. Będziesz dostawał telefony od służb, więc nie jest to na pewno coś, co większość ludzi chciałoby robić. I teraz tak, oczywiście aresztowania dziennikarzy miały teraz miejsca przed wyborami przyspieszonymi prezydenckimi. Spodziewamy się w kraju też wyborów parlamentarnych w tym roku, przyspieszonych najprawdopodobniej, bo planowane były na listopad, kiedy jest też planowany szczyt klimatyczny, więc myślę, że albo odbędą się wcześniej, albo później, być może już na lato. I jeżeli popatrzysz w perspektywie długoterminowej, na około 10 lat, to widać wyraźnie, że władze zaciskały śrubę, luzowały śrubę nie tylko dziennikarzom, ale też społeczeństwu obywatelskiemu. Wolności w Azerbejdżanie są z roku na rok ograniczane i coraz mniejsze, więc to nie jest przypadek, że w tym momencie jakieś ostatnie niedobitki zostają aresztowane, bo robili naprawdę niesamowite śledztwa dziennikarskie, jakby naciskali na władzę, stąpali na odciski wielu wysoko postawionych oficjeli i zostali za to właśnie ukarani. Bo tak jak mówię, w Azerbejdżanie uprawianie dziennikarstwa może wiązać się z odpowiedzialnością karną.
Na razie wszystkie zarzuty oparte są na wyssanych z palca doniesieniach, żeby też zobrazować słuchaczom. Na przykład jeden z dziennikarzy został aresztowany, bo policja znalazła obcą walutę, 40 tysięcy euro w gotówce. Też pojawia się ten przemyt obcych walut w innych wątkach. Niektórym postawiono zarzuty wymuszenia. Oczywiście też te zarzuty o podłożu politycznym, więc to jest ta rzeczywistość azerbejdżańskich mediów. Może porozmawiamy sobie w przyszłości i wrócimy do tematu, kiedy będzie już nieco więcej o tym, mam nadzieję, porozumieniu pokojowym i ta atmosfera sporu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem będzie nieco mniejsza. Może o tę narrację cię podpytam. No, bardzo chciałem ci
Oczywiście.
podziękować za dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, Anna Żamyć, kłaniam się nisko.
Bardzo proszę i śledźcie, co się dzieje w Azerbejdżanie, bo jest takie poczucie wielu osób tam i wielu dziennikarzy, że Azerbejdżan został trochę zapomniany. W sensie mówi się w kontekście Karabachu, oczywiście, mówi się w kontekście rozmów pokojowych Azerbejdżanu, w kontekście umów energetycznych. Ale bardzo rzadko wspomina się o sytuacji wewnętrznej, o tym, że aresztowani są za nic dziennikarze, o tym, że prześladowane jest społeczeństwo obywatelskie i o tym, że bardzo z dnia na dzień tak naprawdę rozmontowywane są resztki wolności, którymi cieszyli się Azerowie. No, jest to kraj, który zmierza w stronę Turkmenistanu i warto o tym mówić.
Zapraszam serdecznie. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.